100 lat temu Polskie Towarzystwo Radiotechniczne rozpoczęło nadawanie pierwszych programów radiowych. Z każdym tygodniem propozycja była coraz ciekawsza, z każdym tygodniem też rozwijało się radio techniczne. Ramówka programowa składała się z codziennych wiadomości, z informacji o pogodzie, a także 5-6 razy w tygodniu występował własny radiowy zespół muzyczny Antoniego Adamusa. Raz lub dwa razy w tygodniu emitowano muzykę kameralną, raczej nie z płyt, była prezentowana na żywo. Wspomnijmy trio Wiłkomirskich czy kwartet Walentynowicza. A przed mikrofonem Polskiego Radia występowali także soliści Teatru Wielkiego. To było 100 lat temu. Czasy nieco się zmieniły. Jeszcze dwie dekady temu radio w Polsce było jednym z głównych źródeł informacji, muzyki i rozrywki. Dziś w dobie streamingu, podcastów, algorytmów jego rola nie jest już tak oczywista. O tym, co po radiu, czyli o tym, jaka jest radia teraźniejszość i jego przyszłość, proponuję Państwu dzisiaj spotkanie w stulecie polskiej radiofonii. A zaproszenie do programu przyjęli dr Grzegorz Jędrek. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Członek zespołu w niedoczasie.pl, firmy specjalizującej się w marketingu kultury, slamer i okazjonalnie krytyk literacki. Sara Karim.
Dzień dobry.
Osoba artystyczna, pasjonująca się słowem, szuka miejsca dla sztuki w codzienności, a na co dzień w pobliżu Filologii Polskiej. Doktor Elena Podwiaskina, dzień dobry. Badaczka języka mediów, asystentka w Katedrze Dziennikarstwa i Mediolingwistyki UMCS. Od 2015 roku zajmuje się badaniem języka radia. Profesor Grażyna Stachyra.
Dzień dobry.
Cieszy mnie pani obecność. Radioznawczyni, kieruje Katedrą Komunikacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Moderuje Grażyna Lutosławska. Dzień dobry. Zwyczajem programu zaczniemy od rekomendacji kulturalnych, czyli od tego, co w natłoku, tego, co w kulturze dookoła nas, wyłowili państwo i zechcą zarekomendować osobom, które nas słuchają i oglądają. Grażyna, może od ciebie zaczniemy?
Z przyjemnością.
Bo to bardzo radiowa propozycja.
Bardzo radiowa, ponieważ chcę tak w nurcie tego streamingu zarekomendować Państwu aplikację. Bardzo łatwo zapamiętać jej nazwę, bo to jest radio i jeszcze 4 razy powtórzone o. A dlaczego ta aplikacja i kropeczka.com? Dlaczego ona jest interesująca? Dlatego, że można zanurzyć się w dźwięki radiowe, czyli takiego program flow, a więc nie tylko muzykę, ale muzykę i słowo. I właściwie wybierając sobie dowolny kraj na mapie, możemy też wybrać na osi czasu daty od 1900 roku aż po 2070, więc tak futurystycznie to wybrzmiało, ale radio w nurcie futurystycznym na początku też bardzo dobrze sobie radziło. Więc myślę, że to jest taka dobra propozycja dla tych, którzy chcą wsłuchać się jeszcze w ten stary taki tryb radiowy, czyli mieszankę muzyki i słowa. A stream młodym ludziom, przynajmniej z tego, co ja się dowiaduję, kiedy pytam studentów, kojarzy się właściwie z muzyką. Czyli radio trochę utożsamiają z samą muzyką, a tutaj jest to prawdziwe radio, czyli mamy program i możemy posłuchać naprawdę tych takich na osi czasu gdzieś zagubionych, już właściwie niepamiętanych, a przez młodych ludzi zupełnie niepamiętanych, modeli mowy antenowej i łączenia tego z muzyką, więc mnie to fascynuje. I
a
myślę,
dzieci,
że też
dzieci jest najlepiej, w którym okresie i w jakim kręgu geograficznym?
Myślę, że dla mnie taka egzotyka była bardzo pociągająca, więc jak sobie słuchałam, jak w Indiach radio brzmiało, prawda, wrzucałam gdzieś tam powiedzmy 1960 1960 rok, albo nawet tutaj nasz europejski krąg, a 1920, to było bardzo ciekawe i też nawet jako taka, brzydko to brzmi, nie lubię tego określenia radiotapeta, ale właśnie gdzieś tam taka w tle dziejąca się słowno-muzyczna, taki słowno-muzyczny repertuar, to naprawdę sprawiało mi dużą przyjemność, no i przyjemnie się przy tym również pracuje.
Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tego adresu, to znajdą go Państwo na naszej stronie internetowej, a także na YouTubie, gdzie można wrócić do naszego dzisiejszego spotkania. Sara przyniosła ze sobą książkę o tak pięknej okładce, że nie mogę oderwać od niej wzroku. Co to jest?
To jest książka Zofii Dubowskiej, opracowana graficznie przez Jana Bajtlika. Kto to jest artysta? Być może można się domyślić po tej okładce, że to jest książka dla dzieci. I owszem, prawdopodobnie jest to książka dla dzieci. To nie znaczy, że mi się też nie podobała. Trafiam ostatnio zupełnie przypadkiem na książki dla dzieci i szczerze mówiąc, bardzo mi się to podoba. W ogóle być może troszkę za szybko zaczęłam czytać książki dla dorosłych. Mam w głowie taką scenkę, jak siedzę gdzieś tam w podstawówce, mam może 13 lat, siedzę na korytarzu z książką i podchodzi do mnie moja polonistka nieco zaniepokojona i mówi: Sara, co ty czytasz? Ja mówię: jak to, co nieznośną lekkość bytu Milana Kundery. Więc książki dla dzieci odkrywam z dużą przyjemnością, a ta jest piękną, miniaturową galerią sztuki. To szczególnie mnie w niej ujęło, ale także to, że odpowiada na pytanie, które chyba dla nas, jako dla dorosłych, jest troszkę zbyt oczywiste. Kto to jest artysta? Nie wiem, czy się nad tym zastanawiamy i nie wiem, czy odpowiedź jest oczywista. I myślę, że to jest też troszkę taki pretekst, żeby właśnie zarekomendować sięganie po te książki dla dzieci, nie jako rodzic, nie jako jakieś wewnętrzne dziecko, tylko właśnie jako dorosły, bo dobra literatura dziecięca to jest niesamowite laboratorium narracji. To są, można zobaczyć to, jak ta opowieść funkcjonuje w takiej najbardziej uczciwej, emocjonalnie klarownej formie. Także no, ta książka akurat nie jest nowa, ale dzięki temu można zobaczyć ją w internecie w formie PDF, także nie ma żadnej wymówki, żeby po nią nie sięgnąć.
To, co tu się teraz wydarzyło, bardzo mi się podoba, także z tego powodu, że od lat upominam się o to, żebyśmy nie stawiali granicy. Literatura dziecięca, literatura dorosła. Są kraje, które tego nie robią, na przykład Niemcy. W gazetach, poważnych, dorosłych gazetach omawiają na jednej stronie taką lub taką literaturę, traktując to po prostu jako literaturę. Natomiast u nas wciąż jest kącik dla dzieci, a tutaj sprawy dorosłe. Także bardzo ci dziękuję za te rekomendacje i za takie postawienie sprawy. Grzegorz?
Ja także chciałem polecić coś, co wydaje mi się bardzo radiowe. Ja dużo słucham, niekoniecznie bezpośrednio streamowanego radia, więc chciałbym polecić podcasty, ale podcasty bardzo mocno radiowe, więc pierwsza rzecz to jest jeden z moich ulubionych podcastów, In Our Times with Melvin Brax. Tak to się chyba mówi. Mam nadzieję, że dobrze. Lepiej słucham po angielsku niż mówię. Niemniej jest to podcast BBC Radio 4. I mogę sięgnąć do niego właśnie dlatego, że mamy dzisiaj aplikacje podcastowe. Jest to absolutnie przecudowny podcast, ale jakbym miał znaleźć dla niego polski odpowiednik, no to by była audycja mniej więcej polskiego radia, która, i sam sprawdziłem, także jest w aplikacjach do podcastów i chciałbym to właśnie polecić dlatego, że uważam, że podcast to także jest radio.
I tak na to pytanie, w przeciwieństwie do twoich studentów, odpowiadają moje osoby studenckie, że jeśli to słowo, ale może z tego wydarzy się właśnie coś bardzo, jakaś nowa, znakomita jakość. Bardzo proszę.
Moja rekomendacja na pierwszy rzut oka nie jest radiowa, ale tak naprawdę jest, a nawet bardzo. I w odróżnieniu od tego, tej aplikacji radio, ona odzwierciedla współczesne radio. Dlaczego? Dlatego, że to jest Mikolajus Konstantinas Čiurlionis, litewski artysta, chociaż niektórzy uważają, że polski, dlatego że większość swojego życia mieszkał w Polsce i pisał wiersze na przykład po polsku. No, ale książka jest po litewsku, dlatego nie ona jest moją rekomendacją, lecz sam Ciurlionis i jego twórczość. I chciałabym polecić szczególnie sonatę morską. I to jest dzieło artystyczne, jak również muzyczne. To są trzy obrazy, bo ogólnie sonaty Ciurlionisa to są cykle obrazów, które zawierają Allegro, Andante, Scherzo i Finale, czyli cztery obrazy, ale w Morzu Ciurlionis stworzył tylko trzy. No i to jest bardzo ciekawe połączenie różnych dzieł, różnych rodzajów sztuki. I ta wielowymiarowość Ciurlionisa w ogóle sprzyja mi radość, kiedy to słucham, oglądam i to w ogóle tworzy, to jest taka unikatowa wizja świata.
Bardzo pani dziękuję za te rekomendacje. Ja Ciurlionisa poznałam, to znaczy usłyszałam o nim po raz pierwszy bardzo późno, bo właściwie dopiero w tym roku, kilka miesięcy temu, kiedy Teatr w Wilnie przygotowywał spektakl o nim. Teatr Polski w Wilnie, i to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że Litwini, to jest ich narodowy niemal wieszcz litewski, ale poprosili polski teatr, żeby w rocznicę przygotował spektakl o Ciurlionisie. No to jest ładny gest, prawda?
Nie wytłumaczyłam, dlaczego to przypomina mi radio, dlatego że ta multimodalność radiowa, którą teraz obserwujemy, to, że radio istnieje i w dźwięku, jak również na ekranach, mediach społecznościowych, to tutaj też możemy zobaczyć to, co było 100 lat temu namalowane i napisane, to teraz odzwierciedla to, co widzimy w naszych mediach współczesnych.
I dziękuję bardzo. Jeszcze moja rekomendacja króciutko, bo marzę już o tym, żeby posłuchać Państwa opinii na temat radia dziś i w przyszłości. Ja zamiast mówienia długo o autorze, zechcę przeczytać jego wiersz, a to z tego powodu, że radio u swych początków było bardzo nastawione na kulturę. To były koncerty, to były pieśni, to było recytowanie wierszy, a że niektórzy uważają, że wierszy jest zbyt mało w radiu i mają rację, to ja właśnie dzisiaj będę nadrabiać tę zaległość. Ale najpierw chciałabym Państwu bardzo serdecznie uwadze polecić Arkadiusza Rytelewskiego, najnowszy tomik wierszy, wiersze znad krawędzi. Tytuł nie jest przypadkowy. Arkadiusz Rytelewski jest poetą mieszkającym w Lublinie, jest też slamerem. Pewnie się, Grzegorz, spotykacie na slamach, prawda? Ja mam czasem wrażenie, że Arkadiusz Rytelewski ma trochę więcej, uruchomił sobie trochę więcej zmysłów niż my, i no, to czasem boli, czasem pozwala zobaczyć więcej. Niech się przebimurzy. Niech się przebimurzy głos z nie tej świecy, w zakątku, gdzie pajęczyny uważają za brud. Zdejmują w amoku byle podręczną ścierką, równi do wzoru, do prawdy, do stania na baczność. Skroplić trucizną ciepło pod kocem, nieść się dalej. Choćby samo skreślenie miało być jedynym śladem. Jestem tu pociągiem, dysponuję tylko muzyką szyn. Mijam światełka, zostawiam dworce, wchodzę w noc. Kiedyś uwierzysz mi, że nie piszę wierszy. Oddaję widziane. Zwracam, co mój cień odczuwa tu, gdzie czas jest Bogiem stworzonym do tłumaczenia, a krew niezawieszalną cieczą. Beton oddałby za nią duszę, gdyby tylko posiadał. Myśl, choćby mistrza wśród pięściarzy, potrzebuje gongu. Niech się przebimurzy piekielna moc jednego słowa. Nie. Arkadiusz Rytelewski, wiersze znad krawędzi. Według danych Krajowego Instytutu Mediów liczba osób regularnie słuchających radia, analogowego radia, systematycznie spada, zwłaszcza wśród młodszych grup wiekowych. Coraz więcej odbiorców wybiera właśnie treści na żądanie, o których Państwo mówili, w wygodnym czasie i w formie. Co to oznacza? Czy to oznacza, że tradycyjne rozgłośnie, i te publiczne, i te komercyjne, muszą przedefiniować swoje strategie, bronić jak niepodległości tego, w czym je w tej chwili zastajemy, bo jest to wartość? Czy też muszą zniknąć? Jakie jest Wasze zdanie? Grzegorz?
Ja bardzo lubię dwuznaczność tytułu tej audycji, bo co po radiu może zapytać, czy coś będzie po radiu, ale ja tej akurat interpretacji nie lubię, ale bardzo mi się podoba, bo można też zapytać, co nam po radiu, czyli po co nam radio? I myślę sobie w tym kontekście, że nie ma co myśleć, a my bardzo często wpadamy w takie myślenie o technologiach w kontekście rozwoju. Znaczy, ja rozumiem, że patyk to co innego niż kamera, zdecydowanie. Natomiast czy to, że zmieniają się nasze narzędzia, sprawia, że my się w jakiś sposób rozwijamy i w związku z tym niektóre narzędzia są już przestarzałe, a inne muszą je zastąpić, to jest dla mnie troszeczkę obca perspektywa, w tym sensie, że no, ja nie chciałbym na przykład, nie wiem, cyfrowego widelca. Widelec, jaki jest, każdy widzi i niech taki pozostanie, jest bardzo użytecznym narzędziem. I w tym sensie dla mnie na przykład radio pełni bardzo ważną rolę. Ja się nie myślę o nim w kontekście tego, czy ono będzie, że ono upadnie. Nie myślę też w tym kontekście, że tutaj jedna statystyka może cokolwiek zmienić, bo ta statystyka co mówi? Ta statystyka mówi, forma słuchania radia analogowa jest w tej chwili mniej popularna. I to dokładnie powie ta statystyka. Czy to znaczy, że ludzie przestali słuchać porządnych redakcji? Ja myślę, że nie. Czy ludzie przestali słuchać w ogóle? Także myślę, że nie. Czy w związku z tym rdzeniem radia jest być analogowym? Także myślę, że nie. Ono powstało i bardzo mi się podobało to, co mieliśmy na samym początku tutaj z historii radia, tę kwestię, że wtedy muzyka była grana na żywo. To tak ktoś próbował to urządzić. Taki miał sposób. Potem sobie to ułatwialiśmy, dorzucaliśmy płyty i tak dalej. Radio się zmieniało przez cały ten czas. I ja myślę, że nie ma co mówić, co po radiu. Radio się po prostu zmienia. Natomiast po co? Z dwóch powodów. Myślę, że dlatego, że nam towarzyszy i myślę, że dlatego, że lubimy głos innego człowieka, muzykę, coś, co nas otacza i czujemy się z tym bezpieczniej. I to by były takie dwa moje strzały, nie poparte żadną statystyką.
Czy przypadkiem nie o tym właśnie myślał Marconi, kiedy nie planował konstruować radia, tylko maszynę umożliwiającą usłyszenie głosów z przeszłości? No właśnie to nam dał w prezencie, prawda? Słyszymy, to było od początku fascynowało nas w radiu, że oto głos z innego końca świata mówi do nas, do mnie, do ucha. Sara, rzeczywiście młodzi nie słuchają radia?
Raczej nie. Chociaż powiedziałabym, że istnieją inne media, które trochę naśladują to, co robi radio. Na przykład na pewno nie podcasty. Podcasty według mnie są czymś zupełnie innym, bo nie mamy kontaktu z żywym człowiekiem w bieżącym czasie. Jeśli już jest coś takiego, co ja bym nazwała rozszerzeniem radia, to są streamy na żywo, bo mamy tam możliwość wejścia w kontakt z osobą, która wiem, że siedzi tam gdzieś, przyszła, może niekoniecznie dla mnie, ale przyszła dla swoich widzów i mamy kontakt z innymi oglądającymi, na przykład przez czat taki na żywo. I ja myślę, że to nie jest koniecznie coś, co zastępuje radio, tylko to jest troszkę inna forma radia, bo no tak samo tutaj już nie ma samego głosu, tak? Więc czym właściwie różni się takie tradycyjne radio poza tą taką oficjalną formą od takiego streama, który ktoś sobie zrobi z domu? No właściwie niczym. I myślę, że to jest bardzo duża zaleta radia, że tworzy się jakaś społeczność wokół tego, czy wokół tego streama, czy wokół radia, czego nie ma wokół podcastu, bo nie ma tego takiego zgrupowania wokół czegoś w jednym momencie. Więc myślę, że jeśli coś miałoby teraz się zmienić w radiu w ten sposób, żeby ono nadgoniło jakoś te inne media, które może są atrakcyjniejsze, to to jest właśnie większy nacisk na tworzenie tej społeczności wokół tego. Myślę, że właśnie ten kontakt z drugim człowiekiem teraz jest największą zaletą radia.
Kiedy to mówiłaś, to bardzo ciekawe. Przypomniałam sobie taką sytuację z pandemii, kiedy jeden z najlepszych teatrów świata, jeśli chodzi o teatr tańca, Batrzewa Dance Company, robił premierę internetową siłą rzeczy. Dostałam zaproszenie na ten spektakl i najpierw nie bardzo miałam na to ochotę. Pomyślałam sobie, nie, no widziałam ich kiedyś na żywo. Tego nic nie zastąpi. Po czym zalogowałam się właśnie pół godziny wcześniej i to, co się wtedy wydarzyło, zanim jeszcze rozpoczęło się przedstawienie, sprawiło, że byłam już szczęśliwa i zachwycona. Stało się to, o czym ty mówisz. Zbudowała się, tam był czat uruchomiony. Zgłaszali się ci, którzy się już zalogowali, wymieniali takie lub inne uprzejmości. I nagle stworzyła się społeczność. I nagle zrozumiałam, po co ja chodzę do teatru, między innymi. Właśnie po to, żeby z drugim człowiekiem obok, kompletnie czasem obcym, doświadczać czegoś, co zmieni jakoś moje życie. Także bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Co po radiu?
No, przeraża mnie też to pytanie zawsze, jak je słyszę.
Potraktujmy też to jako tę raźniejszość, jak Grzegorz słusznie zauważył, tak. Co z tego, że jest radio, prawda? Jakie z tego mamy korzyści?
Jak tutaj pani powiedziała, podcasty nie mają tego w sobie, że tam nie ma osoby, która mówi w czasie rzeczywistym. Pomyślałam o tym cytacie, który pani redaktor przeczytała na początku, że beton oddałby duszy, gdyby ją miał. Więc myślę, że to odróżnia właśnie radio, że ma tę duszę. I ja, szczerze mówiąc, ja się poddałam bronić radio analogowe, bo do, nie wiem do jakiego czasu, ale do pewnego momentu zawsze broniłam, mówiłam, że radio analogowe musi istnieć w takiej formie, w której istniało zawsze, żeby... No, nawet planowałam napisać książkę o gatunkach radiowych. Natomiast poddałam się w tym sensie, że no, widzę, jak radio się rozwija, jak media się rozwijają. No i myślę, że musimy się jednak dostosować do tego, co się teraz robi w mediach, czyli do tej wielowymiarowości mediów. No, musimy się przyzwyczaić po prostu do tego.
Mm-hmm. Co po radiu? Pytam osobę, która spędza życie na odpowiedzi na to pytanie.
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że ono jest takie, ma takie ziarno w sobie, dlatego że zwróciliście Państwo uwagę na to, co jest w radiu najistotniejsze, a co chyba w około 2000 roku brytyjski filozof mediów Paddy Scannell nazwał "For anyone as someone structures". I w takim niezręcznym tłumaczeniu to jest przekaz dla każdego jako kogoś, dla każdego, kto jest kimś. I co to oznacza? Że tylko radio jest w stanie osiągnąć w sposób optymalny taką strukturę przekazu. To znaczy, poprzez przekaz masowo kierowany osiąga jednak taki tryb mówienia wyjątkowo do mnie, tak żebym się poczuła jako osoba zauważona przez tego speakera. Więc to jest ten komponent takiej technomagiczności radia. Ja sądzę, że tego to powiela oczywiście stream na żywo, ponieważ zmienia się tylko sposób kodowania tego dźwięku. I tutaj niewiele się zmienia, o ile nie zmienia się ta jednoczesność, prawda? To, że my możemy taką aktualność nadawania osiągnąć w radiu jeszcze, tym na żywo. Oczywiście w podcaście można naśladować to na żywo. Podcaster może wrzucić coś raz do sieci i wtedy zawiązać tę społeczność, która będzie w danym czasie z nim kompatybilna. Ale radio osiąga coś więcej, ponieważ radio toczy się tak, jak toczy się nasze życie. I trudno, żeby stream, który jest zawieszony albo no, zupełnie jest inny sposób też dyspersji tego sygnału, ponieważ my stream pobieramy. Tak, ten na żądanie. Logujemy się, wtedy ten stream płynie, a radio tak naprawdę płynie niezależnie od tego, jaką my aktywność wykonujemy. Nawet teraz radio gra, prawda? Niezależnie od tego, czy my słuchamy go, czy nie. Natomiast ono płynie gdzieś tam w tym nurcie naszego życia, więc mnie ta taka nażywość radia fascynuje wciąż. I ja sądzę, że ci, którzy szukają tak zwanego towarzystwa, a paradoksalnie samotność w naszych czasach jest problemem narastającym, to zawsze znajdzie tego kogoś w radiu, bio kogoś. Mówię o bio nadawcach, bo no dużym teraz, bardzo takim obszernym zagadnieniem, które właściwie można by było dyskutować w oddzielnej audycji, jest głos generowany, głos syntetyczny, no, który nie jest tym głosem żywym.
Mhm. Grzegorz, chciałeś coś dodać?
Ja bym chciał bardzo dużo dodać, ponieważ to jest akurat temat, który żywo dla mnie jest istotny z wielu powodów. Ja kiedyś ukułem sobie taki roboczy termin, zmiana nośnika to także zmiana systemu na potrzeby właśnie takiej pracy medioznawczej bardziej, czy humanistyczno-cyfrowej. I co przez to rozumiem? Jeśli zmienia się sposób, w jaki my podajemy jakieś informacje, to tak naprawdę zmienia się cała informacja. Jest słynna historia o jednej z debat politycznych w Stanach Zjednoczonych, w których jedna część tych, którzy słuchali w radiu, była przekonana, że to jeden z kandydatów wygrał. Z kolei druga część była przekonana, ta, która oglądała w telewizji, że to drugi z kandydatów wygrał i zmienił się tylko nośnik, w którym to się działo. Jeśli chodzi o taki streaming jak na Twitchu, czy taki streaming jak na Facebooku, to ja miałem bardzo ciekawe doświadczenie, dość stresującą pracę w pandemii i wtedy oglądałem ludzi, którzy grają w gry. I to, co ciekawe było, jakby to pomagało mi w tych momentach, kiedy musiałem oczekiwać na informacje. I co ciekawe działo się wtedy, czytałem też komentarze i widziałem, że na przykład ludzie temu streamerowi, który no, gra po prostu w jakąś strzelankę, piszą: dzięki, że jesteś codziennie w tych godzinach, łatwiej mi jest żyć w tej chwili. Ale bardzo podobną sytuację spotkałem w mojej jednej z ukochanych społeczności internetowych, to jest lofi hip-hop. Jest taka cała społeczność dookoła takiej bardzo spokojnej muzyki, gdzie ludzie w komentarzach piszą sobie: o, jestem prawnikiem, nigdy się dobrze z tym nie czułem i tak dalej. I po prostu zwierzają się sobie nawzajem i zawiązują taką społeczność dookoła. Więc dzisiaj te możliwości zawiązania społeczności, one nie są tylko w radiu. One są w bardzo wielu różnych miejscach. Ostatnio lubię wszystko tłumaczyć na Tańcu z Gwiazdami. Tam Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska wygrali tę edycję i pokazali, jaka jest różnica pomiędzy sztucznością celebrycką, a taką właśnie otwartością influencera, który po prostu cały czas się dzieli swoim życiem, ale część tego wszystkiego działa się także na starym forum, takim na PHP-BB, tak to się chyba nazywa, BB Press, jeśli dobrze pamiętam. Więc na takiej technologii, o której nikt by nie pomyślał, że można jeszcze cokolwiek na niej osiągnąć współczesnego, a tam się spotykali ludzie i komentowali i dyskutowali, więc ta społeczność nie musi się tworzyć tylko i wyłącznie dookoła radia i to dla mnie nie będzie kluczowe w doświadczeniu radiowym. Towarzyszenie jest dla mnie ważne, ale radio, ja chciałbym pokazać też tą drugą część, bo najbardziej chyba straszne, jak sobie pomyślę komunikaty radiowe, to na przykład informacja o tym, o komunikaty wojenne, ale to także właśnie dyktatorzy mówiący przez radio. I to też się zdarzało w historii radia. Nie możemy mówić: radio jest takie piękne i będzie tylko piękne. Będzie takie, jakie my je stworzymy w tym kontekście. Więc ja wiem, że otworzyłem dużo wątków, ale to, co dla mnie chyba ważne, to radio jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne są redakcje radiowe i cała kultura radiowa dla mnie. Nie musi ona koniecznie trzymać się sygnału analogowego i może być wieloma różnymi rzeczami, które z nich stworzymy.
Czym się różni radiowiec od twórcy audio, to też jest bardzo zasadnicza sprawa, prawda? Ale najpierw proszę...
Muszę tutaj dorzucić, bo ja wcale nie twierdzę, że radio jest tylko piękne. Znamy wszyscy historię radia i propagandową. Radio było tubą wielu prowokatorów, wielu tych, którzy w nurcie spirytystycznym działali, otwierali wciąż kanały, bywa. Wibracji, wciąż bywa i to jest fascynujące właśnie w radiu. Ale oni otwierali te kanały właśnie dlatego, że była ta jednoczesność, czyli łączyły się czasoprzestrzenie te nadawcy z tymi słuchacza. Owszem, ja nie powiedziałam, że radio może tylko tworzyć wspólnotę. To był paradoks, gdybym w czasach, w których właściwie każdy może wspólnotę budować, taką tezę stawiała. Natomiast chodzi o pewien autorytet radia jako instytucji, która się kształtuje w nurcie życia słuchaczy i zawsze ten czas nadawania radia jest pro. Radio nadaje właściwie w nieskończoność. My nie wiemy, jak długo będzie nadawać jakaś stacja, której załóżmy słuchamy, ale ta stacja zakłada, że będzie nadawać w nieskończoność. To, że się wspólnoty low-fi, tutaj wspomniana, zawiązywały, owszem, natomiast to też właściwie jedna z moich magistrantek pisała pracę na ten temat, tej radiowości, tego pierwiastka radiowego jest tam bardzo dużo. Z jednej strony ta muzyka, która gdzieś tam garażowy tryb i tak dalej. Znowu mamy historię radia też, prawda? Jakieś nieczystości dźwięku, brudy, szmery, takie wykonawstwo, które teraz odżywa. Streamer, no właściwie streamera, można powiedzieć, że wynalazła pandemia, bo właściwie gdyby nie pandemia, to też nie, ten nurt by się bardzo tak nie rozwinął, ale streamer naśladuje to, co robi DJ radiowy od lat, no nie wiem, 30. od potem, kiedy się radio zaczęło formatować, więc my tak łatwo gdzieś tam fascynujemy się tym, co nam oferuje ta współczesność, a nie widzimy, że właściwie współczesność wiele trybów, a już na pewno formatów i gatunków, zapożycza z radia. Tak jak telewizja się gdzieś tam pożywiła tym, co stworzyło radio i jakoś tam kreacyjnie bardzo zadziałało, tak teraz te tak zwane nowe, czy nowe media świetnie na tym pracują. Radio oczywiście może być cyfrowe, może być streamowane, ale to na żywo jeszcze coś oznacza. Wiemy, że ten stream na żywo też sobie można już cofać, tak? Niektóre platformy to proponują i uważam, że to jest jakieś takie zagrożenie właśnie tego naszego trybu budowania wspólnoty, żeby to nie był fake, że ja sobie myślę, że tam ktoś jest, a tam tak naprawdę nikogo nie ma, prawda? Żebyśmy byli w jakiejś prawdzie. To jest dla mnie prawda radia
a
tego,
ja się
prawda?
Muszę zapytać panie, czy...
Świetnie, że się nie zgadzam.
Którą stronę przejmują i jakie jest wasze zdanie na ten temat? I już ci, Grzegorzu, oddaję głos.
Czy musimy jakąś stronę przyjąć?
W sumie nie. Bardzo dobre pytanie. Sara, masz ochotę dodać coś do tej dyskusji, czy oddajemy głos Grzegorzowi? Tylko żeby...
No możemy mu oddać.
To ja tylko na chwilkę, bo ja już tak znowu. Jak kij w mrowisko, to Grzegorz, proszę państwa, gdyby ktoś potrzebował. Ale, bo ja z większością się zgadzam. Jedna rzecz jest dla mnie niepokojąca tutaj, także ze względu na gdzieś tam moje badania. Bo to samo o niejednoczesności i oszustwie możemy powiedzieć o książce. Dokładnie w ten sam sposób. Oto ktoś, kto nam się wydaje bardzo bliski, żył 2000 lat temu. Mhm. I cóż to za oszustwo? No po prostu obraźliwa rzecz. Oszukują nas w tym radiu, telewizji, książce, tak? Ale ja się tego nie boję. Ja myślę, że człowiek jest jakby teoria w tym kontekście według mnie powinna po prostu podążać za człowiekiem i za tym, jak on konstruuje. Nie mówić mu, tak, słuchaj radia, to tracisz lub tego nie tracisz, tylko towarzyszyć mu w tej kwestii tego, jak on po prostu zachowuje się w tym świecie medialnym. I wtedy można też bardzo dużo zauważyć, na przykład to, że my jesteśmy przebodźcowani. Na przykład to, że ulice są bardzo głośne w tej chwili i dlatego zakładamy słuchawki. Na przykład to, że samochodów tyle nie potrzebujemy dookoła i fajniej by było więcej radia, a mniej samochodów. I na przykład to, że rzeczywiście, zgadzam się tutaj, zakochujemy się w nowych technologiach tylko dlatego, że są nowe, albo dlatego, że ktoś zapłacił bardzo dużo pieniędzy, żebyśmy się zakochali w tych technologiach. A nie widzimy tego, że czasem mamy coś bardzo wartościowego gdzieś już dookoła siebie i warto to wesprzeć. Dla mnie to, co rdzeniowo w radiu jest absolutnie kluczowe, to jest redakcja. I to jest coś bardzo ważnego, to jest zawód, to jest umiejętność słuchania. I to można robić zarówno w podcaście, w takiej formie, zarówno w reportażu radiowym, w eseju radiowym, nie ma problemu, w słuchowisku. To są takie formy gdzieś tutaj, które są dla mnie kluczowe, ta możliwość podawania sobie, jak to robimy między sobą. I to jest dla mnie chyba kluczowe w radiowości, nie czy sygnał jest analogowy, czy cyfrowy.
Parę razy już padło tutaj takie sformułowanie postęp, prawda? Ja nie jestem pewna, czy niedobrze by było sobie, to się dzieje już na przykład w świecie ekonomicznym, padają pewne propozycje przedefiniowania tego słowa postęp, no bo zgodnie z postępem idziemy do przodu, stanęliśmy właśnie nad przepaścią, prawda? I zgodnie z regułą postępu powinniśmy teraz zrobić krok do przodu. Może tutaj właśnie też mniej więcej o to chodzi, o tę różnorodność, ale też o przyglądanie się temu, czym tak naprawdę jest postęp w budowaniu społeczności, w nadawaniu komunikatów i tak dalej, i tak dalej. A proszę państwa, wracam do tego pytania radiowiec, a twórca radio, a twórca audio. Czy ta różnica zacznie się zacierać? Czy na przykład widzicie różnicę w tym, w ludziach, którzy nazywają się radiowcami, a tymi, którzy nazywają się twórcami audio? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Pani profesor? Drogie panie? Kim jest radiowiec w ogóle? Potrzebujemy radiowców? Może nie. Może każdy z nas może być teraz po prostu twórcą audio.
Właśnie to jest dobre pytanie, kim jest radiowiec teraz. Tak się zastanawiałam teraz. Miałam w ogóle bardzo dużo różnych przemyśleń w trakcie omówienia państwa. I myślałam o tym, że przypomniało mi się takie badanie włoskiej organizacji, może pani profesor mnie pomoże przypomnieć nazwę, RIO?
Najważniejsze badanie.
Tak, przez EBU przetłumaczone na angielski. I tam chodziło o to, że teraz radio wpływa w taki ekosystem audialny. I nie mówimy teraz o radio, tylko mówimy o audialności. I tak myślę nad tym pytaniem radiowiec i twórca audialny, czy to też, czy jest jakaś granica pomiędzy tymi dwoma osobami. Mm-hmm.
Jest? Przemysł audio przechwycił radio, no bo radio jest audio, prawda? Natomiast to, że rozwijają się giganci i wykorzystują ten taki platformowy przepływ dźwięku nie oznacza, że my możemy jednak w mojej opinii każdego twórcę audio nazwać radiowcem, dlatego że wciąż będę wracać jednak do tej biografii radia. Pan mówi o istotności redakcji i tu się zgadzamy, bo czym jest redakcja? No redakcja jest zespołem ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za słowo, ale jednocześnie w tej kooperacji co ich łączy, że dla nich istotna jest marka, pod którą występują, a ta marka, jeżeli już mówimy o radiu, jest utrwalona w pewnej tradycji, tak? I owszem, można być twórcą audio, ale nie wyznawać pewnych zasad dziennikarskich, które radiowiec powinien wyznawać i one go obligują do określonego zachowania.
Przynajmniej powinno być.
Przynajmniej tak powinno być. Natomiast może być tak, że twórca audio jak najbardziej w nurcie radiowości świetnie sobie radzi. Zależy w jakim formacie działa, jakie ma intencje i co go motywuje do tej twórczości. gości.
To ja mam znowu dwa przykłady.
Ty, Grzegorz, jesteś bardzo telewizyjny, wiesz? Nie, w radiu to byś się zmarnował, bo te wszystkie gesty, bo ten cały teatr, który
ja
robisz...
przepraszam, to strasznie. Ale szczerze mówiąc, to ja tęsknię za radiem, w którym się nie nagrywa wideo i to chętnie też powiem w radiu. Nic się nie stanie, jak od czasu do czasu nas się nie nagra. Natomiast znowu, bo to jest coś dla mnie ważnego. Ja mam takie dwa przykłady, nie wiem, ja powiem z nazwiska, przepraszam, ale Cezary Łasiczka zrobił najgorszą audycję o slamie, jaką kiedykolwiek słyszałem. Zaprosił tam profesora, już tam spokój jakiego, bo niech radiowiec przyjmie tutaj za to, co robi. Dlatego,
nie mów, że tego.
Nie, akurat nie tego. Nie tym razem. Tamten ma więcej klasy, dużo. W każdym razie sprawa była taka, że oni postanowili czytać wiersze slamerów, ale czytali je w tak fatalny sposób, jakby się śmiali. I to było żenujące dla mnie. Tak duża redakcja nie powinna czegoś takiego puścić, no chyba, że mówimy, okej, to jest program satyryczny. To tak, to nie ma problemu, to rzeczywiście śmiejecie się. Ja tak z różnych powodów nie odpowiedziałem w takim momencie, choć zwykle walczę w takich momentach. Z drugiej strony podcaściary z audycji Reverse potrafią w zupełnie nowy sposób opowiadać o literaturze i to jest dla mnie coś bardzo ważnego i co jest bardzo ładnym dopełnieniem tego, jak na przykład redaktor Grażyna Latosławska opowiada o literaturze i dla mnie to jest to sam, jakby dwie awers i rewers tej samej monety, bo tam jest przede wszystkim wrażliwość na twórcę i pozwolenie na wysłuchanie kogoś. I to jest dla mnie chyba taka kwestia znowu. Ja rozbijam, nie widziałbym różnicy pomiędzy twórcą audialnym, a radiowcem w kontekście jakości. Widziałbym różnicę po prostu w sposobie szkolenia się, ale jeden i drugi może być dziennikarzem dobrym lub złym, człowiekiem radia dobrym lub złym w tym wszystkim i dla mnie to jest bardziej spektrum niż zero-jedynkowa przestrzeń. I tutaj to jest dla mnie bardzo ważne do podkreślenia, żebyśmy nie oceniali tego wszystkiego zero-jedynkowo, bo stracimy ciekawe zjawiska. Ja nie zapomnę jednego z dyrektorów Instytucji Kultury w Polsce, który kiedyś siadł przy innym stoliku i wzniósł toast do gości festiwalu, zerkając w naszą stronę, za prawdziwych poetów. Nie róbmy sobie prawdziwych poetów i nieprawdziwych poetów, bo każdy próbuje dojść do swojej tradycji, wypracować coś ciekawego.
Bo zgubię to, a to jest istotne. Bo świetnie, że pan tutaj o tym powiedział, że ktoś może wykonywać pewien, nie wiem, format, gatunek, tak jakby coś, prawda? To tak jakby robi wielką różnicę, dlatego że radiowiec to jest wciąż ktoś, kogo my po nomenklaturze odwołujemy jako osobę, do tej instytucji go przypisujemy, a instytucja jest jakoś tam utrwalona, prawda? Tym, co my postrzegamy jako radio. No nie mogę nazwać radiem, jednak bądź mogę, w zależności od tego, jak tkwię, nie wiem, w dyskursie, co badam, albo jak no tkwię właśnie, w życiu. Mogę nazwać radiem Radio Alaska i jeden pokój, w którym siedzi jedna osoba, gada coś do ludzi i tak dalej. Mogę nazwać radiem instytucję, która gdzieś tam się zapisała w historii kilkudziesięcioletniej. Ja myślę, że w ogóle nie można tutaj niczego oceniać teraz zero-jedynkowo, ani też za bardzo się tak emocjonować, ekscytować jakimś wykonawstwem bądź jakimś formatem. My żyjemy już w tej rzeczywistości i właściwie radio, jakie ma teraz wyjście? Płynąć w tym nurcie, dbając o tożsamość tych swoich działań, które są stricte radiowe. I wciąż mówię, że ta jednoczesność nadawania, żywy człowiek, bo abstrahuję tutaj od głosu AI, to jest coś, co w radiu ludzi zawsze wiązało, tak? W tę wspólnotę zapośredniczoną. I nie bez kozery ludzie badali to przez kilkadziesiąt lat, żeby w tej wspólnocie znaleźć coś oryginalnego. To nie jest taka sobie wspólnota, to jest specyficzna wspólnota, nie podważając przy tym istotowości wspólnot, które można zawiązać teraz i każdy twórca audio może taką wspólnotę posiadać.
Chciałabym się z Państwem umówić na kolejną audycję w przyszłym roku. Ale nie w 2006, tylko pod koniec 2006 roku. Dlatego, że chciałabym zobaczyć, nie zamknęliśmy oczywiście tematu, ledwie go otworzyliśmy, także nie wszystkie aspekty, jak choćby finansowanie radia i patroni, którzy to radio finansują. To wydaje mi się też być bardzo ciekawe zagadnienie. Ale bardzo jestem ciekawa, bo rzeczywistość galopuje, nawet nie biegnie. Jakie to radio w ciągu roku będzie? Czy będzie pilnowało jednak swojej tożsamości i troszczyło się o jakość? Czy też pójdzie w stronę, no właśnie, postępu technicznego, prawda? Nasłuchałam się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy. Doktor Grzegorz Jędrek, Sara Karim, doktor Elena Podwiaskina, profesor Grażyna Stachyra. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Grażyna Lutosławska, do usłyszenia w radiu.